Marcin Krzywicki, dzień dobry. Gościem dzisiejszego programu jest Jacek Frontczak. I teraz, żeby dobrze terminologię i przynależność uporządkować, były menadżer Kantor.pl Falubazu i teraz były czy obecny menadżer Getwell Toruń.
Aktualnie,
dzień dobry.
Aktualnie
obecny, aktualny
tak
wciąż.
Mhm.
Człowiek, który polubił Toruń, którego Toruń też polubił, patrząc na to, co się w mediach społecznościowych wypisuje pod pana adresem. Pan się spodziewał, że to się tak potoczy, bo zaraz do spraw sportowych przejdziemy, ale zacznijmy od tych spraw takich około żużlowych, bo Toruń to jest taki nurt, który w Zielonej Górze gdzieś tam nie jest tym nurtem najbardziej lubianym, patrząc na przeszłość.
Teraz ja, tak?
Tak, no. Okay.
No muszę przyznać, że jestem po pierwsze ten szok wynikający z tego, że w ogóle się tam znalazłem, to generalnie gdzieś tam minął bardzo szybko, bo ilość kłopotów zdrowotnych, przede wszystkim stresu i co tu dużo mówić, takiej cały czas permanentnej jazdy pod presją, no to powoduje, że później już zapominamy o takich innych historiach. Natomiast fakt jest taki, że po tej niedzieli zauważyłem u siebie taki energetyczny dół, ale to jest zupełnie normalne, czyli gdzieś tam cały czas na adrenalinie jednak 3 kilo obywatela mniej jest po 4 tygodniach, zostało w Toruniu.
To na pewno. Polskiej ziemi cały czas wszystko.
Tak. Także Zielonogórzanina 3 kg mniej przywiozę, także nie wiem, czy prezydent Kubicki zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony przede wszystkim tym, mówiłem to chyba gdzieś nawet publicznie, że jestem zaskoczony tym, że wydawało mi się, że ten czas to będzie taki bardziej, tak troszkę bardziej technokratycznie z mojej strony potraktowany.
Urzędowo?
Urzędowo, zawodowo, od do. Znaczy, nawet gdybym nie chciał, ale wydawało mi się, że faktycznie tutaj te relacje, te toruńsko-zielonogórskie, czy zielonogórsko-toruńskie, też i z moim skromnym udziałem w przeszłości, że będą miały wpływ na to. Natomiast okazało się, że generalnie żużel jest, co dużo mówić, jednakowy i tu i tam. To po pierwsze, a dwa, zaangażowanie w pracę i bycie profesjonalistą to mimo wszystko oddanie całego siebie i po prostu myślę, że w sporcie inaczej się po prostu nie da. I teraz już to wiem na pewno.
A dużo razy słyszał pan pytanie, po co to panu? Było albo będzie, zakładając moment objęcia sterów, bo właściwie do wygrania było, no z punktu widzenia własnej osoby, niewiele, do stracenia dużo, jakby się tam popłynęło na tym Toruniu. Okej, okay, jeszcze nic nie jest przesądzone, bo są tabele i toruńskie, i rybnickie, ale dużo razy pan się spotykał z tym pytaniem, po co to panu?
Tak, ja codziennie sobie sam zadawałem.
I co pan przede
wszystkim? No, że nie można się już wycofać, ale to dużo mówić. Bycie ekspertem to jest fajna rola, bardzo komfortowa, szczególnie telewizyjnym, i tutaj nie ukrywam, że miałem z tego tytułu też dużo satysfakcji. To tu dużo mówi też dobry feedback, jeżeli chodzi o odbiorców i samą stację, więc myślę, że tutaj zupełnie dobrze to wyglądało. Natomiast po pierwsze, coraz więcej kurzu na tej patynie widziałem gdzieś tam, czyli ten kontakt pomiędzy tym realnym sportem a tym, co to wynika z kalendarza, z tego czasu, był coraz większy. W związku z tym też czułem, że za chwilkę niektórzy, przede wszystkim odbiorcy, mogą już zupełnie nie pamiętać, że był taki kiedyś. Natomiast i to była też jedna z przyczyn, dla której się w Toruniu znalazłem, po to, żeby generalnie też gdzieś tam się delikatnie odkurzyć, wszystkim sprawdzić w nowym środowisku. No i co tu dużo mówić, wyzwanie było dosyć duże. Z drugiej strony nie ukrywam, że to się też nie wydarzyło z dnia na dzień, jeżeli chodzi o ten cały projekt toruński. Tak naprawdę ja już dużo wcześniej odbierałem sygnały ze środowiska sponsorskiego, przede wszystkim toruńskiego. Były luźne rozmowy i powiem szczerze, że kiedy szedłem po torze w Toruniu, kiedy miałem okazję dla stacji NC+ komentować mecz Torunian z Zielonogórzanami, i poszedłem sobie po meczu na tor, bo wiedziałem, że tam gdzieś tam jeszcze będą korki z wyjazdem, więc specjalnie się nie śpieszyłem, to wiedziałem, że tutaj zostanę, że tutaj przejdę, mimo tego, że jeszcze żadnych konkretów wtedy nie było, ale miałem takie już przeczucie, że to się tak skończy.
Jak kończył pan pracę menadżerską w Falubazie, czy współpracę, to były takie głosy, że chce odpocząć od żużla, chce być z rodziną, to co rodzina na to, jak pan powiedział, wracam do żużla?
Znaczy, nie byłoby tego tematu, gdyby nie gdyby nie właśnie decyzja rodziny. I wszystkim sprzyjał też nam ten czas teraz wakacyjny mimo wszystko. Zapytał mnie pan przed audycją, czy ja byłem na wakacjach. Ja wcześniej sobie już zrealizowałem, haczyłem wakacje w dużym stopniu. W związku z tym tutaj wszystko było poukładane od A do Z. Tak jak powiedziałem, ja się nie pojawiłem dzień przed w Toruniu, tylko kilka tygodni wcześniej już wiedziałem, że to się wydarzy, więc był ten czas, żeby to sobie wszystko poplanować. I cóż, no rodzina dla mnie jest jakby osią, wokół której to wszystko funkcjonuje i bez niej absolutnie nie byłoby tego tematu. Mieliśmy to wszystko poukładane. Nie miałem problemu w klubie w Toruniu z akceptacją mojego modelu funkcjonowania w Toruniu. Z dużą otwartością i serdecznością się spotkałem. Zresztą gościliśmy również rodzinnie w posiadłości państwa Termińskich na takiej wspólnej kolacji, więc moja rodzina po prostu zaczęła też funkcjonować wokół klubu w Toruniu. I było mi z tego tytułu bardzo komfortowo, bo nie musiałem się, że tak powiem, emocjonalnie dzielić, także miałem wszystko na miejscu. Tak jak powiedziałem, klub toruński zapewnił mi pełen komfort pracy, takiego spokojnego funkcjonowania. W firmie też mieliśmy wszystko poukładane. W związku z tym tutaj naprawdę suchą stopą udało się ten bardzo trudny, co tu dużo mówić, emocjonalnie i też biorąc pod uwagę nerwy i te wymagania sportowo-medialne też jakoś przejść. Także bezapelacyjnie tutaj rodzina miała kluczowe słowo i bez nich na pewno, bez żony, bez dzieci by to się nie wydarzyło.
A ten powrót na taką menadżerską czy trenerską karuzelę to taki sygnał do środowiska, do działaczy? Jestem w tym obiegu, można ze mnie korzystać? Czy to jednak trzeba traktować na zasadzie jednorazowego strzału? Bo pamiętam początek, to były takie to pana deklaracje, że to jest jednorazowy strzał. Dzisiaj mam wrażenie, że już nie jest pan do jednorazowego strzału przekonany.
Dlatego, że mam z tym kłopot, bo problem polega na tym, że wydawało mi się, że to będzie projekt od do, że po prostu zrobię swoje, mając tak dużo dystansu jakby do tych procesów wcześniej. Wydawało mi się, że potraktuję to, tak jak powiedziałem, mniej emocjonalnie i tak dalej. Natomiast okazało się, że powtarzam to już któryś raz, zresztą na konferencji zaraz po meczu, zresztą też media to odnotowały, ja się w Toruniu czułem lepiej niż się spodziewałem. I to jest pewien problem w tej chwili. To jest pewien balans, który czuję, że mam. I muszę powiedzieć szczerze, że miałem problem przy wyjeździe z Torunia po meczu, co z oczami robić swoimi.
Taki cytat mi się przypomniał, co prawda z piłki nożnej, a propos Wadisa Odzidzi Ofoe, chyba gdzieś na Twitterze przez jego menadżera jest to przypominane co jakiś czas. Problem jest taki, że Wadis troszeczkę zakochał się w Legii, czego na początku nie zakładaliśmy. To akurat było gdzieś tam wypowiadane przy okazji tego, jak Wadis miał zostać, odejść. Jacek Frączak też się trochę zakochał?
Nie, no to za duże słowo oczywiście. Myślę, że tutaj akurat aż takiej narracji bym nie zastosował w tym przypadku. Natomiast tak jak powiedziałem, się po prostu poczułem dobrze i muszę powiedzieć, że ten czas spędzony na stadionie przede wszystkim, na Motorynie, która dla mnie była, co dużo mówić, obcym stadionem do tego momentu. I ten czas poświęcony na przygotowanie toru, na zapoznanie się z samą infrastrukturą, zapleczem, muszę przyznać, że szczególnie już w ostatnim meczu, a zresztą mój psycholog, z którym współpracuję od lat, który był na tym meczu też i obserwował różne postawy i zawodników, ale również i moją, też stwierdził, że ja jestem spokojny, w związku z tym, jeżeli jestem spokojny, to znaczy czuję się dobrze, a jak się czuję dobrze, to znaczy czuję się jak u siebie. I mam takie wrażenie, że trochę się już czuję na Motorynie jak u siebie.
Od paru lat w żużlu modni są menadżerowie, nie żużlowcy w przeszłości. Zawsze się zastanawiam, czym tacy ludzie przekonują do siebie żużlowców, bo gdzieś często taka krytyka dziennikarza w stosunku do żużlowca sprowadza się do tego, ale ty nie jeździłeś, to o czym ty mówisz. A jak pan zwraca na coś uwagę, to spotyka się pan ze stwierdzeniem: Jacek, ty nie jeździłeś nigdy na żużlu, nie wiesz jak to jest, nie ścigałeś.
Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę ostatnie moje latanie, i mówię to zupełnie, zupełnie szczerze, dlatego że ja operuję trochę w innym obszarze, menadżerskim właśnie, więc ja nie próbuję udawać trenera. Natomiast ja kreuję pewne postawy, staram się wpływać na komfort, przede wszystkim psychiczny zawodników, stwarzać im optymalne warunki i tutaj kreować taktykę. Natomiast sztuką jest, żeby dobrać sobie tak współpracowników, którzy w zakresie i sprzętu, setupów, ja mogę mieć i mam pewnie jakieś tam swoje doświadczenia, zresztą co dużo mówić, fizyka i mechanika ruchu, momenty obrotowe nie jest mi obce ze względu na moje wykształcenie, w związku z tym tutaj nie ma nic dla mnie jakiegoś specjalnie odkrywczego. Natomiast to jest kwestia dobrania zespołu ludzi, z których każdy w swojej dziedzinie jest fachowcem. Natomiast sztuką lidera i jakby klasą lidera jest to, czy potrafi takich ludzi słuchać i podejmować właściwe decyzje, więc nie trzeba być fachowcem w każdej dziedzinie, natomiast trzeba umieć zbudować zespół. Ja myślę, że to jest kluczowa rola każdego menadżera.
I ten zespół w Toruniu można odnieść wrażenie, że udało się zbudować. Kto jest największym wygranym tej pana kampanii toruńskiej? Paweł Przedpełski?
Klub toruński. Mówiąc wprost, to znaczy zostały otworzone drzwi do tego, ażeby mówić o tym zwycięstwie. Natomiast mogły się zamknąć definitywnie w ostatnią niedzielę albo wcześniej w Rybniku. Natomiast to jest klub przede wszystkim, bo muszę przyznać, że oczekiwania i nadzieje, zresztą powiedzmy sobie szczerze, trochę traktowałem to w kategoriach takiej misji, bo umówmy się, też ostatnimi czasy czytam też różne wypowiedzi dotyczące chociażby też cyklu Grand Prix, że za chwilkę będzie za dużo Polaków, ale to jest fakt. Trzeba mieć konkurencję. Żeby wymiar sportowy został osiągnięty w zakresie rywalizacji, takiej wartości tej rywalizacji.
Dostatecznie cieszył też?
Proszę?
Dostatecznie cieszył też, bo jak Mistrzostwa Świata staną się Mistrzostwami
dokładnie,
Polski,
dokładnie o to cieszyć? Właśnie chodzi. Oczywiście, że tak. W związku z tym mocni rywale z punktu widzenia chociażby klubu zielonogórskiego, czy gorzowskiego, czy leszczyńskiego, wrocławskiego są ważni. W związku z tym ta konkurencyjność jest istotna, bo to podnosi jakość samego widowiska. Już nie mówię o samym stadionie i o tym, że jakby z punktu widzenia telewizji, samego produktu jest to rzecz niezwykle atrakcyjna, natomiast klub toruński, lubiany czy nielubiany, są zielonogórskimi zawodnikami, klubami. Klubem też jest poza Zielonogórą, też jest różnie. Wiadomo, że też są sympatie i antypatie. To jest zupełnie normalne. Natomiast proszę dzisiaj wyobrazić, że na przykład w Ekstralidze Żużlowej nie jeździ Stal Gorzów albo Unia Leszno. To są ośrodki, które są wartością samą w sobie dla całego produktu pod tytułem żużel ekstraligowy w Polsce i w ogóle żużel w Polsce. Jednym z takich ośrodków również jest i klub toruński, mimo tego, czego się lubi, czy nie. To jednak rywalizacja zielonogórsko-toruńska budzi emocje i na trybunach, i na torze. A do tego znakomity tor. Coraz lepsze mam wrażenie do ścigania, co udało nam się pokazać jakby chociaż przy okazji ostatniego meczu. Bardzo bezpieczny przede wszystkim. Świetne warunki do kibicowania. W związku z tym ośrodek z tradycjami, z sukcesami, jest istotnym elementem tej całej gry. W związku z tym umiejscowienie go w Speedway Ekstralidze jest też w interesie innych ośrodków sportowych, bo to podnosi rangę i prestiż, a przede wszystkim też i cenę samego produktu. Więc z jednej strony rywalizujemy, komuś dobrze lub źle życzymy, ale jak tak popatrzymy na to z boku, to bez tego też się nie da.
A duży niedosyt panu towarzyszy, że nie udało się wygrać w Rybniku czy z Częstochową, bo wtedy pewnie nie zastanawiałby się pan, czy Rybnikowi te punkty zostaną odjęte, czy nie?
No taki miałem plan. Nie ukrywam od samego początku, żeby uciąć wszelkie spekulacje i aby zielonym stolikiem zajmowali się inni. Więc to się nie do końca udało. Aczkolwiek trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że sprawiedliwości przede wszystkim musi stać się zadość i tej uczciwości sportowej, bo nie może być takiego przyzwolenia i budowania takich bardzo niebezpiecznych precedensów pod tytułem odcinamy kupon, czyli punkty z jednego meczu, bo później nie wiadomo, czy działało. No przepraszam bardzo, ale 2 lata temu mieliśmy wpadki dopingowe tutaj w naszym środowisku i nie było żadnych dyskusji na ten temat. Sprawy są oczywiste. Niestety procedowanie, które się odbywa w tej chwili w sprawie Grigoria. Czekam oczywiście na efekt końcowy, więc nie ma sensu jakby tutaj specjalnie spekulować, ale mimo wszystko, jeżeli zakończy się niepełnym odebraniem punktów, może budować bardzo niebezpieczne precedensy na przyszłość.
Ale pan jak to sobie wyobraża, że to się rozstrzygnie za kilka dni, czy zaraz znajdą się jakieś jeszcze głowy, które wymyślą takie pomysły, na które szeroko w Toruniu na przykład otworzycie oczy i buzie?
Nie ma takiej możliwości, dlatego że sport jest jeden procedury antydopingowe też są jednoznaczne, dotyczą mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, więc ja jestem zupełnie spokojny o to, w jaki sposób, tak jak powiedziałem, w duchu sportu i w ramach tak zwanej uczciwości społecznej rozstrzygnąć ten temat i czekam na te rozstrzygnięcia z dużym spokojem. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie.
O Jacku Holderze słówko chciałbym wspomnieć, człowieku, którego pan, no można górnolotnie powiedzieć, odkrył dla Polski, dla Ekstraligi. Fenomenalny debiut w Lesznie, kolejne mecze też takie, że naprawdę można było z zachwytem patrzeć na tego chłopaka. To jest człowiek, który niebawem będzie lepszy od Chrisa i go zdetronizuje. W ogóle niech pan powie parę słów o tym zawodniku, bo to jest jednak nowa postać w tym środowisku PGE Ekstraligi.
Znaczy, przyznam szczerze, że z dużą satysfakcją obserwowałem to, co z bliska, wspierając troszeczkę też i tego chłopaka. I nie ukrywam, że to zresztą też któryś raz to mówię dzisiaj. No nie sztuką jest zatrudnić mistrza świata za ogromne pieniądze i odcinać jakby kupon, tak, i sprawdzać, czy realizuje ten plan. Natomiast dużo większą satysfakcję daje budowanie kogoś, kogo do tej pory nie było, wspieranie tego zawodnika. Oczywiście ja nie stworzyłem zawodnika pod tytułem Jack Holder, żebyśmy mieli jasność. To jest zawodnik.
Ale przystosował go pan do warunków.
Pomogłem. Naprawdę tutaj dzięki to, co mówiłem a propos klubu, naprawdę z dużą życzliwością tam się spotkałem, jeżeli chodzi o różne projekty i różne moje pomysły. A jednym z takich pomysłów był właśnie Jack Holder, w związku z tym na samym końcu trzeba było nacisnąć Enter. I co dużo mówić, wygospodarować niemałą kwotę z budżetu. Z tego względu, że to wymagało pewnych załatwienia pewnych różnych procedur poza granicami. Natomiast wracając do samego Jacka, kiedy pojawił się pierwszy raz na treningu, kiedy udało mu się go ściągnąć przed pierwszym meczem w Toruniu, przed meczem, przepraszam, w Lesznie, miałem go okazję obserwować na treningu. Muszę powiedzieć, że od początku było widać, że to jest chłopak, który generalnie ma papiery na jazdę. Natomiast oprócz tego, że ma papiery na jazdę, jest on, znaczy, trudno mi to nazwać nawet w tej chwili, natomiast on samym swoją obecnością sprawia mi dużo satysfakcji. Taki radosny młody chłopak.
Typowa Australijczyk?
Właśnie nie. To jest i tutaj zaskoczenie. Bardzo spokojny, ale wesoły, ale taki stonowany. Nawet bym powiedział, że leciutko wycofany, ale widać, że tam to wynika jakby z wieku, z braku doświadczenia, mimo wszystko z takiego lekkiego stresu. Zresztą jak szedłem z nim na konferencję prasową po meczu w Lesznie, to powiem szczerze, pierwszy raz widziałem chłopaka po meczu ze znakomitym wynikiem, który tak jeszcze emocjonalnie przeżywa to, co się wydarzyło. A to świadczy o tym, że to jest, że tam naprawdę emocjonalnie jest wszystko jeszcze takie fajne, takie świeżutkie, więc bardzo fajny zawodnik, świetna komunikacja, inteligentny chłopak na torze, biorąc pod uwagę jakby też i te wszystkie ustalenia taktyczne, czy dotyczące konkretnych wyścigów, czy całego meczu, komunikacja z zawodnikami, no powiem szczerze, no to jest materiał, wokół którego naprawdę można zbudować fajną przyszłość.
Australijczycy, żużlowy fenomen, na 7-8 jeździ dobrze. Kończąc wątek toruński, widzi pan siebie w ekipie Get Well w 2018 roku, no i na przykład w meczu przeciwko właśnie drużynie z Zielonej Góry, bo tutaj tego wątku jako Falubas przeciwnik nie było, no bo mecze Torunian z Falubazem były już za Torunianami, jak pan obejmował stery.
To znaczy, najpierw musi się zakończyć sezon 2017, szczęśliwie dla Torunian. Jakby idę tutaj pewną chronologią faktów. A dwa, ja muszę móc dźwignąć sobie tą kwestię w toruńską. Dlatego, jeżeli gdyby było pytanie, czy ja chcę, pewnie, że chcę. Natomiast chcieć nie znaczy móc. I to jest podstawowa sprawa, bo to jest już duże wymaganie. To już jest duża odpowiedzialność. To nie jest taki projekt krótkookresowy, który dzisiaj się zaczyna, za chwilę kończy. To już jest cały proces przygotowań. Stać mi oczywiście na to, żeby to wszystko zrobić. Natomiast organizacyjnie, czy intelektualnie. Natomiast muszę muszę po prostu móc. Natomiast mówiliśmy o rodzinie, mówiliśmy o zobowiązaniach zawodowych. One są niezwykle ważne, one są absolutnie priorytetowe, dlatego że to się w dużym stopniu też wiąże ze zmianami w życiu, których człowiek wcześniej nie planował. No, to nie jest tak łatwo powiedzieć, nie można sobie z dala i zdalnie sterować sobie gdzieś tam klubem, natomiast i drużyną. Natomiast ja myślę, że o ten drugi kontekst, o który pan pyta, czyli tutaj relacje zielonogórsko-toruńskie. Ja miałem okazję towarzyszyć chłopakom z Torunia przy dwóch lub trzech, już nie pamiętam, imprezach młodzieżowych, co prawda, dużo nowych piłkarzach polskich juniorów. I powiem tak, jeżeli jest się zawodowcem i realizuje się pewien jakby proces związany z konkretnym zespołem, to szczerze mówiąc na tyle się człowiek koncentruje na tych zadaniach, że to, z kim się jedzie, może nie mieć większego znaczenia. Ja myślę, że teoretycznie myślę, że tutaj mecz w Zielonej Górze mógłby być jakimś tam przeżyciem, ale które by nie miało żadnego wpływu na zachowanie postawy, natomiast na pewno nie pozwoliłbym sobie nigdy na to, co kiedyś się działo też gdzieś tam w Lesznie z poprzednimi menadżerami gdzieś tam toruńskimi, którzy do swoich sąsiadów pokazywali różne gesty. To jest wykluczone. Ja szanuję zielonogórskich kibiców i będę ich szanował do samego końca. Bo ja tutaj mieszkam i to się nie zmienia. Mam tutaj znajomych, mam tutaj przyjaciół, mam rodzinę, dlatego nie ma takiej możliwości, żeby tutaj w jakikolwiek sposób negatywnie oddziaływać wtedy na tego typu różne rzeczy. Sport, czysta rywalizacja jak najbardziej tak, natomiast żadnych innych historii, podtekstów.
To jeszcze na koniec o fazie play-off, która przed nami, powiedzmy, kto w tym wyścigu po Mistrzostwo Polski w tej czwórce niezwykle chyba wyrównanej jest gdzieś tam, czy może być krok przed rywalami. Falubas pokazał wypięte muskuły, klatę wypił we Wrocławiu. To jest taki dobry sygnał do rywali w dobrym momencie pokazany?
Na pewno tak. Tym bardziej, że muszę zwrócić uwagę, że to środowisko zielonogórskie, dziennikarskie też w dużym stopniu po tym remisie tutaj ze Stalą Gorzów dość mocno krytykowało postawy poszczególnych zawodników, czy samego trenera, przygotowania toru. Dużo tutaj różnych rzeczy się przetoczyło przez media, ale to jest zupełnie normalne. Natomiast to jest dobry moment na pewno. Natomiast dzisiaj Różel jest tak nieprzewidywalny, biorąc pod uwagę przede wszystkim zachowanie sprzętu, reakcję toru na warunki atmosferyczne, że dyspozycja dnia dzisiaj naprawdę ma kluczowe znaczenie.
Ktoś może mówić, przepraszam, że wejdę w słowo, o atucie toru na tym etapie rywalizacji, bo mam wrażenie, że właściwie tego atutu toru na poziomie tych czterech fenomenalnych drużyn nie ma nikt dużego.
Nie ma nikt, zresztą proszę zwrócić uwagę, że bodaj to jest pierwszy sezon, w którym tak duży stosunkowo jest odsetek zwycięstw gości w pojedynkach ligowych. W tej sytuacji ten atut toru się absolutnie zaciera. Czy to biorąc pod uwagę status komisarza toru, czy te wszystkie procedury przedmeczowe, czy same nawierzchnie, które są i sposób ich przygotowania, one mają wpływ na to, w jaki sposób gospodarze są w stanie powtarzalnie przygotować tor pomiędzy, powiedzmy, jednostkami treningowymi a zawodami i zawodów na zawody. Natomiast dyspozycja dnia ma kluczowe znaczenie dla całych playoffów. Mam pierwszy mecz półfinałowy, w związku z tym to, co się będzie działo 3 września, ma w mojej ocenie kluczowe znaczenie, dlatego kto będzie rozdawał karty i kto tak naprawdę na samym końcu powie, że jest królem tego sezonu.
A z perspektywy Falubazu kibice, dziennikarze powinni się przywiązywać do tego pierwszego lania w Lesznie? Czy to jest absolutnie historia, która nie musi się powtórzyć, nie powtórzy się?
Znaczy, w mojej ocenie się nie powtórzy. W mojej ocenie nie powinno się w ogóle do niego przywiązywać. Im mniej z punktu widzenia jakby klubu rozmów na ten temat, tym lepiej. Na temat tego pierwszego meczu. Ja myślę, że to są też zawodowcy, znam chłopaków przecież doskonale, więc ja myślę, że te mecze to będzie zupełnie nowe rozdanie. Zresztą koledzy startują z uprzywilejowanej pozycji, czyli drużyny, która jest wyżej sklasyfikowana i ten mecz rewanżowy mimo wszystko mają u siebie. Aczkolwiek historia też pokazuje, że różnie z tym bywa. Natomiast myślę, że tamtego meczu już jakby nie ma sensu brać pod uwagę. W Żużlu jest tu i teraz i myślę, że tak jak powiedziałem, dyspozycja dnia i mam nadzieję, że przede wszystkim drużyny na tych zawodach stawią się w pełnych składach, bo jak widać po moim zespole, to ma duże znaczenie z punktu widzenia też i efektu końcowego i tej satysfakcji, przede wszystkim z pracy wykonanej, nakładów, które się poświęciło.
To krótko z perspektywy eksperta, kto pojedzie w finale?
Zwycięzcy półfinałów.
A kto nimi będzie?
Ja myślę, że mimo wszystko na dzień dzisiejszy faworytem pierwszego półfinału, czy drugiego półfinału, biorąc pod uwagę godzinę rozgrywania meczu, jest klub z Zielonej Góry, czyli Kantor PLV Lubas Zielona Góra. A z drugiej strony ja myślę, że mimo wszystko Sparta Wrocław.
A zwycięzcą finału kto będzie w takim razie?
Oj, finały to już jest... Ja już zapomniałem, jak to jest jechać finały, więc proszę...
Podobno mecze o życie są zdecydowanie ciekawsze niż mecze o medale, bo, znaczy, bo rozstrzygają się tak, losy akurat, bytu czasami.
Tak, to jest akurat prawda, że ja akurat miałem mecze o życie, więc wiem, jak to jest, natomiast w momencie, kiedy się wchodzi do finału, to tak naprawdę się sięga po nagrodę, natomiast nie mówimy o egzystencji. Więc w tej sytuacji ja myślę, że tutaj, tak jak powiedziałem, dyspozycja dnia, juniorzy mogą odegrać kluczową rolę, ale myślę, że po tym meczu we Wrocławiu, tym, w jakim problemami klub wrocławski boryka się z własną nawierzchnią, w dalszym ciągu mimo wszystko uważam, że faworytem playoffów jest klub zielonogórski.
Jacek Frotczak, menadżer GetWell Toruń, były menadżer Kantor PLV Lubas Zielonej Góry, był gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę dużych emocji we wrześniu.
Marcin Krzywicki, dziękuję za uwagę.